Arsenał Kultury.
To jest Arsenał Kultury, a ja nazywam się Piotr Bernatowicz. Witam Państwa serdecznie. Dziś będziemy rozmawiali o tak zwanym wolnym mieście Poznań. Haśle, ostatnio bardzo mocno nagłaśnianym przez poznański magistrat, powstały nawet specjalne koszulki z tym właśnie hasłem, opracowanym graficznie. O tym, co to hasło oznacza, jakie skojarzenia niesie, jak może być odczytane, będę rozmawiał z gośćmi, którzy są w studio. Jest nimi pan profesor Mariusz Bryl z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Dzień dobry.
Oraz pan Marek Banowski, specjalista od marketingu brandingowego, tak to brzmi egzotycznie, ale to jest marketing Marek, tak to marketing po Marek, polsku tak. Można przetłumaczyć, ale także prezes Stowarzyszenia Kongres Rodzin. Witam serdecznie. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w jednym ze swoich wystąpień publicznych w Teatrze Ósmego Dnia stwierdził, że przyczyną problemów dzisiejszego świata i Polski, a tymi problemami są na przykład według pana prezydenta wybory w Stanach Zjednoczonych, czyli dojście do władzy Donalda Trumpa, także to, co dzieje się w Turcji pod rządami Erdogana, a także rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Wszystkie problemy wynikają, jak pan prezydent Jaśkowiak wyraził się, z ideologii, ideologii i jeszcze raz ideologii. Wynika z tego, że pan prezydent chce być wolny od ideologii, chce być zarządcą miasta, pragmatykiem, który dba o sprawy mieszkańców, a nie o kwestie ideologiczne. Dzisiaj nie będziemy dyskutować o sprawach gospodarczych, bo to program o kulturze i humanistyce. Trzeba jednak powiedzieć, że pan prezydent mimo swoich deklaracji wykazuje niezwykłą aktywność w działaniach promocyjnych i kulturalnych, prezentując i jakby promując pewien określony światopogląd. Tutaj może zanim przejdziemy do tego hasła promocyjnego Wolne Miasto Poznań, tylko przywołam hasło, które poprzedni prezydent Poznania, pan Ryszard Grobelny, wprowadził. Było to hasło Poznań Know-how i miało ono kojarzyć się ze współczesnymi korporacjami, które działają może nie zawsze tak prospołecznie, ale efektywnie, sprawnie dostarczają zysków. Wtedy zarzucono temu hasłu, że promuje zamianę Poznania w firmę. Tutaj taka odpowiedź anarchistów była: Poznań to nie firma. A pan prezydent Jacek Jaśkowiak wprowadził inne hasło. Hasło Wolne Miasto Poznań, które kojarzy się, no właśnie, może od tego zaczniemy. Z czym to hasło panom się kojarzy?
Przede wszystkim z utopią.
Pan Marek Banowski.
Tak. No, wolne miasto, czyli jakie? Tak? No, mamy tradycję wolnych miast. Te wolne miasta przedwojenne, Gdańsk, wcześniej Kraków. W III Rzeszy Niemieckiej było bardzo dużo wolnych miast, jeszcze wcześniej wolne miasto rzymskie. Tak? Czyli jest to głęboka, daleko w historii zakorzeniona kultura czy tradycja w ogóle wolnych miast jako swoistych autonomii. Tak? I to były miasta, które były niezależne w pewien sposób od nie wiem czego, tak? Terytorialnie to były miasta ze względu na handel, na prawo, które samo się stanowiły, tak? I to te wolne miasta w tradycji polskiej, no w ten sposób są często rozumiane, głównie kojarzone z Gdańskiem. No w tej chwili mamy jeszcze jeden
wątek. No właśnie, ten wolne tak. miasto Gdańsk, no dzisiaj jest 1 września, trudno nie skojarzyć w tym kontekście wolnego miasta Gdańska. To może nie jest intencją moją, żeby akurat tak dokładnie to się zbiegło, po prostu urzędnicy z magistratu w ostatnich tygodniach sierpnia postanowili nagłośnić sprawę koszulki, więc trochę tak to jakby z ich intencji, myślę, czy nie wiem, czy intencjonalnie, czy przypadkowo, ale tak to wypadło, że rozmawiamy o wolnym mieście Poznań 1 września i to nieuchronnie chyba się kojarzy z wolnym miastem Gdańskim. Panie profesorze, czy panu też się to kojarzy z wolnym miastem
Gdańskim? Przede wszystkim kojarzy mi się to z prowadzoną od dłuższego czasu akcją prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, który nawiązuje, nie wiedzieć dlaczego, do tradycji podwojennego miasta wolnego Gdańsk. I to hasło Wolne Miasto Poznań widział, kiedy ono się pojawiło, widziałem w takim właśnie kontekście jednoznacznego oporu samorządów rządzonych przez opozycję wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. I wydaje mi się, że tutaj nie ma co sięgać zbyt daleko i zbyt pogłębiać tych odniesień, które oczywiście mogą być, uważam je za taką racjonalizację ex post. Uważam, że to jest po prostu nawiązanie do hasła gdańskiego. Wolne miasto Poznań, wolne od, to zresztą się pojawia na forach internetowych, wolne od rządu warszawskiego.
Czyli miasto, które ma własną konstytucję, wydaje własne paszporty, czyli jakby niezależne od państwa polskiego, tak to można...
Ja sądzę, że to jest po prostu slogan, za którym nie idzie nic dalej. Jest to po prostu slogan, hasło propagandowe, które może być wykorzystywane.
W tym kontekście można powiedzieć, że to jest miasto zbuntowane, czyli miasto, które idzie nie z nurtem, który przychodzi, powiedzmy, politycznie z Warszawy i tak dalej, ale jest też drugi kontekst, który trzeba by było tutaj chyba wskazać. To są wolne miasta już istniejące, w tej chwili bieżące. To jest na przykład tak zwany Słupfurt, czyli miasto sztucznie powołane, Słubice i Frankfurt.
Ale to jest bardziej projekt artystyczny, jak rozumiem.
To jest projekt artystyczny, tylko że trzeba pamiętać...
Kurzweilego, tak?
Bo tak, to jest... Michel Kurzweil, tylko że trzeba pamiętać, że jakby tutaj odnosimy się do kultury, do tego, co właśnie głosi Michel Kurzweil i samo ten Słupfurt. To jest idea, która jest ideą sztuczną, ale jednak została wpisana to miasto do rejestru miast europejskich. Czyli tam pewne poczynania zostały zrobione, no, ale jest też koncepcja miasta, wolnego miasta, Christiania. I to jest miasto, to jest część Kopenhagi, dzielnica Kopenhagi. Ja specjalnie o tym wspominam, bo z jednej strony to jest oczywiście Gdański, to jest ta nasza tutaj tradycja poznańska, gdzie to skojarzenie jest pierwsze, ale z drugiej strony prezydent Jaśkowiak w jednym z wywiadów mówił o Bobby Dylanie, o tym, w jaki sposób ta idea hipisowska, czy wolności tej hipisowskiej przyświecała jemu przy organizowaniu wolnej przestrzeni miejskiej. I te odniesienia, stąd jakby te odniesienia, które w tym znaku, o którym będziemy jeszcze mówili, ja je dostrzegam. Czyli dostrzegam tutaj tą wolność rozumianą jako wolność, jako swawolę, tak? Czyli coś, co wszystko mi wolno.
Czyli można powiedzieć, że, to hasło, które tutaj z jednej strony mamy skojarzenia historyczne, Wolne Miasto Gdańsk, z drugiej strony wolne miasta, które są projektami artystycznymi, czy takimi jakby subkulturowymi określeniami, które w tym momencie zostaje przejęte przez jednak oficjalną władzę, tak? Władzę samorządową i zaczyna być wykorzystywane, jakby wyjęte z tego obszaru różnych propozycji utopijnych, artystycznych czy subkulturowych grup jako hasło, które ma integrować mieszkańców miasta, czy w jaki sposób mieszkańcy mają się opowiedzieć wobec tego
integrować
hasła.
Albo prowokować. I raczej tak bym na to spojrzał, że to jest hasło, zresztą prezydent Jaśkowiak w uzasadnieniu dla tego projektu w którymś miejscu mówi, że to jest forma prowokacji, to jest forma takiego...
Wywołania fermentu,
tak, czegoś takiego buntu, powiedzcie, sprzeciwcie się temu, ale niech coś się dzieje. Nie?
To jeszcze dla porządku powiem, bo zadałem kilka pytań, skierowałem do Urzędu Miasta odnośnie samego hasła, ale też koszulki, o której za chwilę będziemy mówić. Między innymi, kto jest autorem tego hasła, i odpowiedź jest taka, że jest to pomysł oddolny, że on gdzieś się pojawił, nie wiadomo właściwie gdzie. Pan prezydent ten pomysł podchwycił i no właśnie, no jakby uznał, że to jest coś takiego, co będzie dobrze dyskusję wywoływać. Właśnie jak to wygląda?
Czy jest uchwytny moment, kiedy to hasło się pojawiło? Czy można uchwycić ten moment? Samo hasło.
Jak gdzieś widziałem ten moment, to jest ponad rok temu, gdzie to się pojawiło.
Ja tylko tak uściśle, że rok temu mniej więcej został ogłoszony konkurs na wizualizację tego hasła. Konkurs przez Urząd Miasta, przez Wydział Kultury. Jednym z jurorów tego konkursu był pan profesor Waldemar Kuligowski. Ja próbowałem zaprosić pana Waldemara Kuligowskiego do udziału w naszej audycji, ale niestety nie odpowiedział na moje zaproszenie. Ale to znaczy, że to hasło już ma no, pewną tutaj, nie jest czymś nowym. Próbowano znaleźć wizualizację tego hasła, jakiś znak graficzny. Ten konkurs nie został rozstrzygnięty. I to możemy przejść do koszulek, o których będziemy mówili. Na nich pojawił się znak graficzny. To jest napis Wolne Miasto Poznań w trzech liniach i pewne znaki, symbole. I teraz ta koszulka została zaprezentowana, tak jak powiedziałem, w ostatnich tygodniach sierpnia, ale znalazłem znak graficzny, który jest prawie identyczny z tym, który jest na koszulkach, prawie, to jest różnica, jak się okaże za chwilę, który był już wprowadzony w maju. Był już wprowadzony w maju. Pan prezydent publicznie ten znak graficzny prezentował, Wolne Miasto Poznań. I on był licytowany na potrzeby Festiwalu Teatralnego Malta. Tutaj przypomnę, że festiwal, który gościł Oliwiera Frilicza, pan minister kultury odebrał dotację w wysokości 300 tysięcy. Była składka, tu próbowano, miasto próbowało właśnie jakby też to, włączyć się w tą składkę, żeby tą lukę wyrównać. I między innymi właśnie to hasło, ten znak graficzny został zaprezentowany właśnie jako, był licytowany. I on jest prawie identyczny, tak?
Tylko rzecz w tym, że na tym poziomie nie ma spontaniczności. To nie jest coś takiego, że w mieście pojawia się spontanicznie znak, który jest teraz promowany przez prezydenta miasta i przez całą administrację miasta.
Ja tylko mówię to, co dostałem oficjalnie z Urzędu Miasta.
Ale Piotrze, dociekałeś przecież, kto zaprojektował,
tak,
prawda?
Tak, ten... dostałem odpowiedź, że ten pierwotny znak, bo tutaj myślę, rozróżnienie warte jest przedyskutowania. Mhm. Pierwotny znak zaprojektował pan Zbigniew Rajs przy udziale Marka Sternalskiego i Grzegorza Jury. Pan Zbigniew Rajs, tutaj próbowałem znaleźć jakieś informacje na temat pana Rajsa, jest grafikiem komputerowym, ale też jest związany, czy był związany z posłem PO Rafałem Grupińskim, pracował w jego biurze poselskim, więc jakby tutaj można powiedzieć, no jednak jest jakiś związek taki przynajmniej partyjny, tak, z prezydentem, z tym środowiskiem. Nie jest to, trudno powiedzieć, że ten znak graficzny gdzieś został po prostu wymyślony w zupełnie jakby innym ideologicznie czy politycznie miejscu i wtedy się pojawił.
No właśnie, to może opiszemy naszym słuchaczom ten znak graficzny, bo nie wszyscy sądzę, widzieli te koszulki. Wielu na pewno tak, ale jak one są, jak trzymam tu przed sobą właśnie kolorową ilustrację wciągniętą z internetu. Są koszulki białe i t-shirty. Białe i czy w kolorze białym i czarnym. I pierwsze wrażenie, jakie miałem dwa dni temu, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem te koszulki, to jest, jeżeli miałbym jednym słowem to wrażenie określić, to kakofonia. I to pierwsze wrażenie, jak sądzę, jest im bardziej się przyglądam, im bardziej analizuję ten artefakt, sądzę, że to słowo kakofonia jest właściwe. Kakofonia zarówno wizualna, jak i ideowa. Może najpierw o kakofonii wizualnej byśmy się... może najpierw opiszemy. Wolne, poniżej miasto, poniżej Poznań. Trzy wersy. Pierwsze słowo wolne wpisane jest w literkę O, gwiazda Dawida. W literkę N, nad literką N jakby góruje nad nią krzyż, tak jak na znaczku Solidarności, prawda?
Krzyż chrześcijański.
Tak.
Flaga, tak?
Flaga na Solidarności.
Solidarność.
Wolne E, to jest zamienione, to literka E została zamieniona na symbol islamu.
Czy półksiężyc i gwiazda?
Półksiężyc i gwiazda.
Czyli mamy trzy monoteistyczne religie.
Tak jest.
Odniesienie
sakrum, religii, czyli sfera sakrum.
To wolne.
Wolne. Następnie miasto. Literka M to jest serduszko. Taki emotikon, kocham. Następnie w literkę S wpisane są kolory tęczy. I O, miasto, na końcu wpisany jest symbol osób niepełnosprawnych na wózku. Czyli jakby tutaj mamy emotikon kocham, co do którego nikt nie może mieć chyba żadnych zastrzeżeń. Mamy
miłość.
Mamy nawiązanie do tęczy, symbolu homoseksualistów i znaczek, taki piktogram oznaczający osoby niepełnosprawne. I wreszcie Poznań, trzeci wers. W literkę O wpisany jest rower, a w literkę Z listek, czyli odniesienie do rowerzystów i do ekologów. I tutaj to już kończę swój przydługi wywód. Kakofonia wizualna nie jest to artefakt zaprojektowany w sposób, wydaje mi się, takie zresztą były opinie, dużo opinii internautów, że po prostu ta koszulka jest brzydka, no ale o gustach się nie dyskutuje. Natomiast kakofonia ideowa, ponieważ właściwie miesza dwie sfery, sferę wysoką i sferę niską, sferę sakrum i sferę profanum. No, religia to jest rzecz poważna, symbole religijne to jest rzecz śmiertelnie niekiedy poważna. W każdym razie sfera metafizyczna czy transcendentna to jest ta sfera, która określa nas, nasze człowieczeństwo. Natomiast jeżdżenie na rowerze jest bardzo przyjemne i absolutnie polecam jeżdżenie na rowerze. Natomiast należy do sfery jak najbardziej codziennej sfery profanum. No i tu jeszcze mamy oczywiście ideologię genderu czy homoseksualistów i jeszcze ekologię do tego, prawda? Więc właśnie pomieszanie z poplątaniem kakofonia wizualnej, kakofonia
ideowa. To może jeszcze zwróćmy uwagę, że bo ten opis, który tutaj usłyszeliśmy, odnosi się do projektu koszulek bieżącego. Natomiast tak wcześniej on trochę miał inny wygląd. Przede wszystkim nie było tego symbolu tęczy. Był symbol rodziny. To M, nie mieliśmy tutaj serduszka, ale była para, kobieta, mężczyzna, takie piktogramy z małym dzieckiem. I też nie było symbolu ekologów. Więc tutaj pytanie się od razu pojawia, co się stało, że ten symbol rodziny zniknął. Nad tym ubolewał pan Marek Sternalski w sądzie, którą zamieściliśmy na stronie Radia Poznań. Natomiast ja zwróciłem się z pytaniem do Urzędu Miasta, no co się stało z tym znakiem? Znaczy, jakie były powody? Bo jednak znika rodzina, a pojawia się symbol, czy znak tęczy symbolizujący środowiska mniejszości seksualnej. Dostałem odpowiedź, że to są kwestie techniczne, że tutaj głównie problemy związane z powielaniem tego znaku w niewielkiej rozdzielczości, w małym formacie, że to zaważyło, że ten znak zniknął.
To jest oczywiście nieprawda. W tej chwili w każdym butiku można dostać koszulkę z bardzo skomplikowaną grafiką, nadrukowaną. To w ogóle albo świadczy o tym, że ktoś tutaj próbuje coś manipulować i kombinować, albo po prostu nie ma podstawowej wiedzy na temat możliwości drukarskich i pojawienia się takiego znaku. To jest w ogóle, moim zdaniem, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Chciałbym pokazać zupełnie inną rzecz, bo wszystkie te symbole, które tutaj pan przed chwilą omówił, jakby znaczeniowo też, jeśli chodzi o tą stronę brandingową, znaczeniową, w jaki sposób to się układa. Zobaczmy. Gwiazdę Dawida, znak autonomiczny, który tutaj funkcjonuje jako zupełnie niezależny. Muzułmański symbol, tak, islamu,
też.
Zupełnie niezależny.
Też.
Krzyż katolicki na literze N, czyli literze, która jest kojarzona ze słowem nie, ze słowem buntu. Wiemy, jaka jest niechęć prezydenta Jaćkowiaka do Kościoła katolickiego.
To pan prezydent Jaćkowiak w swoich wypowiedziach publicznych mówi, że on przecież włącza się wiele akcji charytatywnych, które Kościół
oczywiście zakazuje budowy pomnika wdzięczności. Od razu na początku swojej prezydentury zaznaczył, że będzie walczył z Kościołem i z majątkiem, tak? Walczył o majątek Kościoła. Czyli jakby tutaj przez cały czas jego prezydentury od samego początku jest wpisana protest przeciwko Kościołowi. Miłość, czyli serce, zamienione na rodzinę. Dlaczego?
Odwrotnie.
Odwrotnie, czyli rodzina zamieniona na serce. Oczywiście, bo w pierwotnej wersji. Rodzina, czyli coś, co miało, leży u podstaw jakby Poznania. Poznań się starzeje, demograficzny problem. Dlaczego serce? Miłość, która co ma być? Wolnością? To są
ja powiem tylko, tak. Włączę się, bo byłem bardzo ciekawy, dlaczego akurat ten symbol rodziny został usunięty, bo wydaje mi się, że tutaj nie tylko pan Marek Sternalski akcentuje wagę tego symbolu i też jakby angażując się w różne działania prorodzinne. W zeszłym roku Poznań uruchomił program in vitro, czyli jakby właśnie walki z bezpłodnością. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak bardzo tak wyraźnie wypowiadał się na temat tego, że zależy mu na tym, żeby z tym problemem walczyć. I dlatego tutaj właśnie to wsparcie dla in vitro jest konieczne. Przy okazji też przeciwników tego programu określił jako ideologów, ale jakby okazuje się, że jednak na koszulkach symbolizujących miasto jednak ta rodzina nie jest taka ważna.
Odniesienie, wyłączenie tutaj symbolu rodziny jest znamienne, dlatego że od samego początku tak samo rodzina jako ten symbol, który odnosi się do tradycji. Rodzina jest wielopokoleniowa, przenosi się tradycja wewnątrz rodziny. Tak? Czyli to są rzeczy, które są wyłączone. Wyłączone. Nie ma tutaj znaków Poznania, nie ma tutaj świętych Piotra i Pawła, którzy są symbolami Poznania. To wszystko nie zostało tutaj umieszczone.
To ja tylko jeszcze dodam, że bo też skierowałem pytanie, czy to jest kampania, która ma promowania hasła, tego znaku graficznego, która ma szerszy wymiar. Dostałem odpowiedź, że to jest rodzaj gadżetu. To znaczy, jak rozumiem, nie chodzi tutaj o to, żeby wprowadzać, tak rozumiem tą odpowiedź, nie chodzi o to, żeby zamieniać teraz herb Poznania, ale żeby wprowadzać gadżety, które uzupełniają o różne wizualne formy właśnie ten główny...
Tak, tylko że te gadżety i symbolika w ogóle jest niesamowicie głęboką rzeczą. To się wiąże z bardziej skomplikowanymi procesami, jeśli chodzi o w ogóle całą psychologię reklamy czy PR-u. I tutaj ja nie wierzę w żadną spontaniczność i w jakieś takie zupełnie ad hoc powstanie tego znaku. S i znak LGBT to jest co? No S to jest skojarzenie z czymś wysokim, tak? Czyli to jest, mamy Mercedesa klasy S, mamy Super, czyli stąd jest SK. Dlaczego znak homoseksualny nie jest czymś innym tutaj wpisany? Właśnie z tego powodu. Stąd jest, tak jest zakorzenione w świadomości pojmowanie tej litery. Tak samo jak NK z katolicyzmem. N, czyli nie. O, czyli znak, tak? Czyli znak, tutaj jest ten piktogram, znak roweru, czyli tylko rowerów. I to jest idea prezydenta Jaśkowiaka, miasto dla rowerów, tak? Czyli centrum miasta dla rowerów. To wszystko jest w tym wpisane.
Takie głosy też się pojawiły, że właśnie nie ma tutaj innych znaków, które powodują, czyli są grupy, które zostały wykluczone. Ktoś napisał w jednym z komentarzy, że nie ma tutaj krzyża prawosławnego, czyli
na przykład.
No właśnie, na przykład, czyli ta grupa, czyli trochę to działa, czy to pytanie, takie stwierdzenie, ale też może pytanie do panów, czy to nie działa tak, że tutaj mamy różne grupy, ale zarazem to od razu rodzi pytania o to, kto został wykluczony, że ten ferment, ta dyskusja za chwilę zmieni się w to, że mamy pewne grupy włączone, ale też mamy zaraz pewne grupy wyłączone.
Już się pojawiła na forach internetowych taka dyskusja, ale może jeszcze tylko nawiążę do tej znaczącej zmiany, to znaczy wyeliminowania symbolu rodziny i została zamieniona przez serduszko, natomiast włączenia symbolu LGBT i ekologicznego, czyli tego listka obok roweru. Symbol LGBT i ekologów jakby dopełnia, to znaczy zmienia jakby, czy wzmacnia, bo ja mówiłem o tym zmieszaniu sfery sakrum i sfery profanum, tak? W pierwszej linijce symbole religii monoteistycznych, a potem rower, prawda, i piktogram oznaczający osoby niepełnosprawne, ale dodanie do tego właśnie symbolu tęczowego, powiedzmy, i symbolu ekologicznego, jakby to wartościowuje, czy też jakby stanowi przeciwwagę wobec religii monoteistycznych w ideologii politycznej poprawności, bo to jest jakby, o tym jeszcze pewnie powiemy, ale to jest jakby bez tych dwóch znaków, właśnie ekogi i symbolu LGBT, trudno byłoby tu mówić o politycznej poprawności.
No właśnie, bo mówiliśmy o pewnym chaosie, pewnej kakofonii znaków, ale jednak zaczyna nam się to układać, jak teraz rozmawiamy, w jakiś przekaz, który jednak pan Marek tutaj powiedział, że nie wierzy w spontaniczność, a więc jednak pewien przekaz zaplanowany się tutaj ujawnia. Proponuję, żebyśmy teraz zrobili krótką przerwę i po przerwie porozmawiamy dalej o tym, co możemy odczytać, jaki rodzaj ideologii możemy odczytać z tego znaku.
Arsenał Kultury.
Grzegorz Ciechowski śpiewał, że nie pójdzie już do szkoły. My też chyba już raczej nie pójdziemy do szkoły. Ale dzisiaj w Arsenale Kultury mamy pouczającą rozmowę o znaku Wolne Miasto Poznań. Dokonaliśmy bardzo skrupulatnej analizy wizualnej tego znaku. Tutaj w czasie przerwy pan profesor tak się trochę zrzymał, że ten znak, który w sumie nie jest jakimś wyrafinowanym dziełem sztuki, a my mu tyle poświęcamy uwagi, ale doszliśmy do wniosku, że jednak pewne treści, też treści ideologiczne tutaj w tym znaku, w tym haśle i w tym, w jaki sposób on został ubrany w symbole, te treści możemy odnaleźć, że one są jakby nam trochę podawane. Powiedzieliśmy o politycznej poprawności, czy o multikulturalizmie, bo tutaj o to chciałbym zapytać. Ten znak możemy traktować jako takie właśnie credo ideologii multikulturalizmu.
To znaczy polityczna poprawność swoim jest bardzo obszerną ideologią i multikulturalizm jest tylko jednym z obszarów. I w zasadzie to nie tylko multikulturalizm, bo w gruncie rzeczy co by się miało odnosić do multikulturalizmu, no to w zasadzie ta równorzędność religii i w zasadzie no, rowerzystów, czy osoby niepełnosprawne, czy ekologów, czy na przykład osoby o odmiennej orientacji. Do tego multikulturalizmu w zasadzie trudno, czy do ideologii multikulturalizmu trudno włączać. Także ta koszulka ma odniesienie w szerokiej ideologii politycznej poprawności, która obejmuje zarówno tak zwane multikulti, właśnie multikulturalizm, jak i ruchy ekologiczne, czy ruchy wyzwolenia, tak zwane dawniej ruchy wyzwolenia kobiet, czy homoseksualistów.
To może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę nad multikulturalizmem, bo tutaj poprawność polityczna rzeczywiście jest szerszym pojęciem, ale mamy wielość, no w tym przypadku na to zwrócił ksiądz Pawłowski, który też w tej sądzie przywoływanej przeze mnie brał udział i on powiedział, że no właściwie jak spojrzy się chociażby na te znaki religii, no to mamy tutaj naród wybrany, Żydów, katolików i islam, ale jak spojrzymy na Poznań, no to właściwie Poznań jest no, zdominowany przez wyznawców chrześcijaństwa przynajmniej. Natomiast pozostałe grupy to są bardzo niewielkie grupy. Nie chodzi tutaj o ich znaczenie, ale chodzi po prostu o liczebność. Więc pytanie, czy to jest pewien postulat, jakby do czego zmierzamy, tak? To znaczy chodzi o to, żeby...
Wizualnie oczywiście krzyż, na co pan zwrócił uwagę, na literce N, taki niesamodzielny, on jest zdominowany wizualnie przez Gwiazdę Dawida i przez Półksiężyc z gwiazdą. Zdecydowanie tak. Także być może rzeczywiście to jest to, do czego powinniśmy dążyć, a z tym, że nie sądzę, żeby społeczność żydowska miała zamiar tutaj się osiedlać.
Akurat. Ja powiem tylko też o moim wrażeniu.
Natomiast imigranci oczywiście z islamscy są jak najbardziej przez prezydenta Jaśkowiaka chyba tak, pożądani.
Przepraszam, tylko powiem o tej Gwieździe Dawida, którą jak pierwszy raz spojrzałem na tą koszulkę, to mnie się to skojarzyło osobiście z taką stygmatyzacją po prostu.
On jest tak ostry. Nam się to kojarzy z okupacją.
Dokładnie, z bitką Wolne Miasto Poznań się to skojarzyło nie tyle z czymś przyjaznym, wskazywaniem na to, że mamy różne religie, różne tradycje, różne narodowości, ale że właśnie to jest takie stygmatyzowanie. Ty jesteś Żydem, ty jesteś katolikiem, ty jesteś muzułmaninem. No właśnie, czy to nie jest też idea tej politycznej poprawności, żeby tak stygmatyzować i wskazywać?
Ja myślę, że tutaj akurat w tej wersji znaku to jest raczej prowokacja. To nie jest, oczywiście nie ma tutaj znaku równości, to jest pewien manifest, jeśli chodzi o takie ideologiczne podejście powiedzmy do tych religii, jeśli chodzi o prezydenta Jaśkowiaka czy ludzi z nim powiązanych, ale przede wszystkim to jest prowokacja. Kto założy tą koszulkę? Islamista? Nie założy koszulki z krzyżem. Katolik, tak? Czy będzie się identyfikował z islamem, czy z innymi tutaj treściami? Też nie. Kto założy tą koszulkę? Człowiek, który nie jest powiązany z żadną z tych religii. Człowiek, który nie jest powiązany z żadną z tych idei. Człowiek, który jest obojętny na tę ideę. Ludzie, którzy są skrystalizowani, jeśli chodzi o ideologię, czy o religię i tak dalej, to są ludzie, którzy nie będą nosili tego rodzaju symbolu. I to jest pierwsza jakby rzecz, którą trzeba sobie powiedzieć. Druga rzecz jest taka. To jest tak kiepskie graficznie, jeśli chodzi o jakość. To jest tak kiepskie, jeśli chodzi o ideologię, że my byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby to nie wychodziło z Urzędu Miasta, z prezydenta, z Biura Prezydenta Miasta. To jest idea, która jest ideą utopijną.
To ja jeszcze może nawiążę a propos islamu do takiego projektu, który kilka ładnych lat temu w Poznaniu się pojawił. To był projekt zamiany komina jednej z nieczynnych fabryk na minaret. Joanna Rejkowska, artystka, która stwierdziła, że w Poznaniu brakuje właśnie, w wizualnym tym pejzażu Poznania brakuje takich znaków, to nie powstało. To znaczy ten komin rzeczywiście nie został zamieniony na minaret, ale projekty wywołały dyskusję. Włączyło się w to, wyłączyła się grupa muzułmanów w Poznaniu, która liczyła, ja wtedy takie pytanie zadałem ówczesnemu imamowi, ile jest osób. Udzielił mi informacji, że to jest 200, około 200 osób, ale to jest płynna liczba, bo ci muzułmanie przyjeżdżają, to są studenci na przykład też.
Tak.
Ale tylko do konkluzji, no to wywołało dyskusję i właściwie jakby spowodowało no raczej konflikty. To znaczy jakby z jednej strony przeciwnikom tego projektu zarzucało się, że są ksenofobami, że nie chcą się otworzyć na inność.
Tak, to jest, i na tym polega ta pułapka tego znaku, w ogóle tej idei, która tutaj próbuje nam miasto wtłoczyć. Miasto Wilno na przykład, tak? U Miłosza. Miłosz mówił tak. W Wilnie myśmy chodzili do szkoły razem z Żydem, razem z dzieckiem z rodziny tureckiej. Myśmy koegzystowali. Ale po wyjściu ze szkoły oni funkcjonowali w własnych zamkniętych społecznościach. W Poznaniu przecież było hasło przed wojną. Kupujemy, Polek kupuje u Polaka. Polek kupuje u swojego. Bo te społeczności multikulturowe przed wojną, one ze sobą koegzystowały. I to jest Wilno, to jest Lwów, to jest Lublin również, czyli to są te miasta, gdzie ta wielokulturowość występowała, a w tej chwili tego nie ma.
Ale teraz mamy projekt multikulturalizmu, który chyba przechodzi kryzys, bo...
To nie tylko kryzys.
Ten projekt na Zachodzie, który no, wynikał jakby z tego, żeby znaleźć rozwiązanie na tą koegzystencję różnych grup imigrantów z lokalną społecznością, to chyba nie wypaliło, bo widzimy, że teraz po prostu te... Nawet Angela Merkel, zdaje się, coś takiego powiedziała
Angela Merkel
niedawno,
mówi różne rzeczy, ale to już...
Że multikulti to jest jednak projekt, który
to powiedziała
się,
parę lat temu, ale jednak potem zaprosiła tak zwanych uchodźców, no i nadal trwa w tym tej polityce, więc...
Ale ja może takie prowokacyjne pytanie zadam. Może w takiej Europie, w jakiej dziś jesteśmy, czyli właśnie Europie, która przyjmuje imigrantów, gdzie no jakby napływ imigrantów z Afryki jest ogromny, to są tysiące ludzi, którzy, czy dziesiątki, czy setki nawet, które od początku roku w Europie się pojawiły, czy po prostu na coś takiego nie jesteśmy zdani? Czy to nie jest sytuacja, no, co możemy zrobić? Odgrodzić się murem? Może to jest kwestia przyszłości? Prezydent Jaśkowiak nam uczy nas pewnej ideologii, tak, która jest ideologią przyszłości.
Ja bym jednak sprowadził rzecz troszeczkę na ziemię, to znaczy podkreśliłbym ten rower. Bo to jest przecież idea fix. No nie tylko tutaj mówiliśmy o utopii, ale to akurat jest wcielane w życie. Więc ja pamiętam, że w 87 roku byłem w Heidelbergu i jeździłem rowerem wzdłuż i wszerz całego miasta, prawda? Ta inicjatywa prezydenta, mimo że denerwuje kierowców, jestem też kierowcą, jestem też rowerzystą, nawet pojawiło się takie przedrzeźnianie hasło wolne miasto Poznań, bo bardzo wolne, zwłaszcza na Rondzie Ratajskim i na Garbarach. Ale poważnie, że do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tutaj to hasło, pułapka inna, pan mówił o jednej z pułapek, ale inna pułapka polega na tym, że nam się próbuje jakby sprzedać taką ideę, że kto jest za rowerem, kto jest za ekologią, to jest jednocześnie za, powiedzmy, zrównaniem religii, tak? Za obojętnością wobec religii, jak mówił tutaj Piotr. Jest za walką o tak zwane prawa mniejszości seksualnej. Innymi słowy, jest za polityczną poprawnością. A ja jestem za rowerami, ale ideologia politycznej poprawności to dla mnie jest straszliwa. To znaczy, to jest ideologia, która funkcjonuje jako po prostu cenzura prewencyjna w tej chwili, która uniemożliwia czy blokuje swobodę nie tylko wypowiedzi, słowa, ale również myślenia. Tak? Mhm. Więc nawet jeżeli Niemcy w tej chwili na przykład widzą dysonans pomiędzy rozdźwięk, pomiędzy oficjalną, nawiązując do tego, o czym mówił Piotr, o uchodźcach, jeżeli widzą dysonans, prawda? No bo widzą, bo są spostrzegawczy, że rzeczywistość jednak odbiega od tego oficjalnie rządowo-medialnego przekazu. No to z jednej strony boją się to wypowiadać, ale nawet jeżeli zebraliby się na odwagę, to nie mają jakby narzędzi językowych, żeby trafnie, adekwatnie wyrazić w języku właśnie niepoprawnym politycznie, bo już takiego języka nie znają, te swoje spostrzeżenia. Tak? To jest także polityczna poprawność jest w tej chwili niezwykle głęboko wnikającą w naszą świadomość, w nasze myślenie autocenzurą, czy cenzurą prewencyjną.
Myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt multikulturalizmu. To badacze, między innymi profesor Burszta, podkreślali, że jeżeli zaczynamy te kultury rozdzielać, to znaczy jakby jesteśmy w społeczeństwie, gdzie mamy wiele różnych kultur, przestajemy te kultury oceniać. To znaczy one jakby stają się ważne dla samych siebie. Kryteria oceny znikają. Nie porównujemy tych kultur, bo każda jest równoprawna, tak? Więc jakby nie dokonujemy tutaj oceny, nie możemy dokonywać oceny, bo dana społeczność jakby rządzi się własnymi prawami, czyli robimy coś takiego jak, to też jest kwestia, czy konsekwencja multikulturalizmu, jakby taką gettoizację. Mamy jakby te kultury podzielone, a nad tym sprawuje władzę państwo, to znaczy prawo państwowe, które narzuca jakby swoje ograniczenia. Na to też zwraca uwagę Agnieszka Kołakowska, która pisze tak. Ważną cechą politycznej poprawności jest przekonanie, że jedynym prawdziwym autorytetem jest państwo i że to ono powinno regulować poprzez prawo wszystkie sfery życia, włącznie z rodziną.
No, państwo, a w tej chwili Unia Europejska, prawda, która stoi, czy chce stać ponad państwami narodowymi.
Ale może pytanie takie warto zadać, to znaczy dlaczego właściwie prezydent miasta, który mówi o tym, że będzie dbał o miasto, o mieszkańców, jakby tworzy projekt, który właściwie wychodzi poza ramy miasta, że to jest projekt, właściwie koncepcja ideowa społeczności utopijna.
Ja to widzę, przepraszam, jeszcze w ten sposób, zaraz oddam panu głos, w ten sposób, że to jest po prostu światopogląd, który ja grzecznie przyjmuję, że to jest autentyczny światopogląd prezydenta.
To już jest ostatnie pytanie, musimy zmierzać do puenty, także bardzo proszę o takie...
I sądzę, że ta koszulka powinna po prostu te słowa, to nie powinna być akcja reklamująca miasto, wolne miasto Poznań, ale byłoby okej w kampanii wyborczej prezydenta Jaśkowiaka i napis mógłby brzmieć Jacek Jaśkowiak i tam mogły być wpisane te symbole. To jest jego światopogląd. On chce jakby narzucić nam wszystkim poznaniakom tę ideologię.
Tak, prawidłowo to hasło powinno
Marek
brzmieć. To hasło powinno brzmieć miasto prezydenta Jaśkowiaka Poznań, gdyby w ten sposób na to spojrzeć. Ale tak poważnie mówiąc, to tutaj jest, na tym polega ten marketing znaków, czy w ogóle ten marketing miast, miejsc. To jest pewne życzenie, tak? To jest pewna obietnica. Znak tak funkcjonuje, on coś obiecuje. I co on nam obiecuje?
No to też jest znak polityczny, bo tutaj przywołam wypowiedź posła Rafała Grupińskiego, który powiedział, że ta koszulka to jest taki manifest wobec pisowskiego nacjonalizmu. Więc tylko nie ja tylko, to jest dodatkowy wymiar. Tak. Musimy naszą rozmowę już kończyć. Myślę, że tutaj koszulkę, hasło przeanalizowaliśmy. Mam nadzieję, że z pożytkiem dla słuchaczy. Program realizował pan Mariusz Siuda. Bardzo dziękuję naszym gościom, profesor Mariusz Bryl i pan Marek Banowski. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam za tydzień.
Dziękuję.